Słowa do słowa.
4. niedziela Wielkiego Postu, rok C. Z Księgi Jozuego. Pan powiedział do Jozuego, syna Nuna: dzisiaj zdjąłem z was zniewagę Egiptu. Z Psalmu 34. Szukałem Pana i wysłuchał mnie. Wyprowadził mnie na wolność z wszystkich obcych mi miejsc. Z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. To Bóg jest tym, który jedna świat z sobą w Chrystusie, nie licząc mu jego przestępstw. I On umieścił w nas słowo jednania. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest Twoje. Trzeba było ucieszyć się i radować, że ten Twój brat był umarły, a wrócił do życia. Zginął, a odnalazł się. Siostry i bracia, przed nami już 4. niedziela Wielkiego Postu, nazywana w liturgii niedzielą Letare. To słowo zachęcające do radości pochodzi z 66 rozdziału proroctwa Izajasza, bo ten tekst jest wykorzystany jako antyfona rozpoczynająca dzisiejszą liturgię. Raduj się, Jerozolimo. Zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni. Weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Ta trzecia część proroctwa Izajasza, część nadziei, radości, zachęca do tego, żeby naprawdę podnieść głowę i żeby zobaczyć bliskość Boga, bo Pan przychodzi na Syjon, bo Bóg przychodzi, by zbawiać. Dlatego między innymi dziś w liturgii dominuje kolor różany. Ten pokutny fiolet jest jakby złamany radością, nadzieją, tym nowym wschodem słońca, tym zapachem wiosny, nowego życia. Bo o nowe życie chodzi. O nowe życie chodzi w każdej Eucharystii. I o tym nowym życiu mówi nam dzisiejsze słowo. Rozpoczynamy tę liturgię od kilku wersetów z 5 rozdziału Księgi Jozuego. Na równinie przed Jerychem zatrzymuje się całe zgromadzenie Izraela. Po ponad 40 latach wędrowania i tułaczki po pustkowiach wchodzi do ziemi obiecanej nowe pokolenie, urodzone na pustyni. I wtedy właśnie Jozue dokonuje znaku przymierza, to znaczy każe obrzezać wszystkich mężczyzn, którzy nie noszą na swoim ciele znaku przynależności do Boga. I właśnie wtedy, po tym geście przymierza, Bóg odzywa się do Jozuego: dzisiaj zdjąłem z was zniewagę Egiptu. Hańba Egiptu polegała na niewoli, na zawężeniu myślenia, na beznadziei, na braku odniesienia do Boga. Bo Biblia wspomni też bardzo wyraźnie, że wielu z tych, którzy wyszli z Egiptu, pomimo że przecież mieli tradycję przez te 430 lat zachowywaną w jakiś tam sposób, większość z tych ludzi nie była obrzezana. Niewola demona prowadzi do tego, że zapominamy o tym, kim jest Bóg, że przestajemy mieć z Nim relacje, że jesteśmy sierotami. Jeszcze przed zdobyciem Jerycha Bóg przypomina najdobitniej całemu narodowi wybranemu, że jest Bogiem, który wchodzi w relacje, który jest Bogiem bliskim, miłosiernym i wiernym. I dlatego nie dziwi, że komentarzem do pierwszego czytania jest Psalm 34, dedykowany Dawidowi, który udając szaleńca u Abimeleka ocalił swoje życie. Moją uwagę zatrzymał werset 5. Szukałem Pana i wysłuchał mnie. wyprowadził mnie na wolność z wszystkich obcych mi miejsc. Pomyślałem sobie trochę o swojej historii życia, ale też o słowie, które jest niezwykle aktualne i o Bogu, który naprawdę nas słucha. Jednocześnie zapraszając nas do tego, by nie tracić nadziei, by w tym czasie ogromnego zamętu szukać Pana, doświadczyć Jego zainteresowania i ucieszyć się wolnością. To już kolejny tydzień Wielkiego Postu. Może ponieśliśmy kolejną porażkę w naszej walce z jakąś wadą, z jakimś grzechem. Może cieszymy się kolejnymi małymi albo i sporymi zwycięstwami. Te wszystkie momenty, te wszystkie chwile, te wszystkie doświadczenia, one prowadzą nas do Paschy, do ominięcia śmierci, do przeskoczenia nad śmiercią, do prawdziwej wolności. I o tej wolności, którą otrzymujemy w Chrystusie i której gwarantem jest nasz Pan, mówi nam dzisiaj święty Paweł w 5 rozdziale 2 listu do mieszkańców Koryntu. Kto w Chrystusie, ten nowym stworzeniem. A to wszystko od Boga, który nas pojednał z sobą za pośrednictwem Chrystusa. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Tam święty Paweł używa formy biernej. W imieniu Chrystusa prosimy, pozwólcie na pojednanie się z Bogiem. Dajcie zgodę na to, by Bóg was pojednał. I chwilę później czytamy zdanie, które dla wielu jest szokujące. On grzechem uczynił tego, który grzechu nie poznał, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością Boga. Ojciec Niebieski swojego umiłowanego Syna czyni grzechem. Robi z niego grzech, czyli to wszystko, czym najbardziej się brzydzi. Ojciec Niebieski pozwolił, by jego umiłowany stał się nieposłuszeństwem, niewiarą i niemiłością. Wiem, że to brzmi przerażająco i zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że Chrystus na krzyżu, ogołocony ze wszystkiego, pokonuje w sobie tę każdą naszą niewierność, niewiarę i niemiłość, oddając w ręce Ojca wszystko, absolutnie wszystko, nawet swojego ducha. Ojciec Niebieski pozwolił swojemu Synowi zakosztować, wypić ten cały kielich nieprawości. Właśnie po to, abyśmy dzisiaj, każdy z nas, czy ty, siostro i bracie, czy ja, mogli podejść do krat konfesjonału, wyznać swoje grzechy, czasami nawet nie usłyszeć żadnego słowa pouczenia, bo ono nie jest konieczne, ale za to usłyszeć i ja tobie odpuszczam grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg nie liczy nam naszych przestępstw. On nie prowadzi księgi rachunkowej, nie spisuje zysków i strat, nie rozlicza nas, skrupulatnie notując kto, co, ile razy. Owszem, On pozwala nam doświadczyć tego bólu i tego cierpienia, jakim jest grzech, ale jednocześnie oferuje miłosierdzie. I o tym chyba w najlepszy sposób mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Trzecia z przypowieści o miłosierdziu Boga, zawartych w 15 rozdziale Ewangelii w redakcji świętego Łukasza. Miłosierdzie Ojca. Ojciec, który kocha całą swoją miłością obydwu swoich synów i kocha bez względu na to, co obaj synowie z tą miłością robią, jak myślą o swoim ojcu i w jaki sposób siebie samych i siebie nawzajem traktują. Trudno omówić całą tę przypowieść, bo to słowo jest pełne treści i pełne miłości. Ale warto zwrócić uwagę na grecką grę słów. Kiedy młodszy z synów przychodzi do ojca, prosząc o majątek, o rzeczy materialne, ewangelista zaznacza wyraźnie, ojciec dał mu życie. Kiedy ten młody wraca, nie dopuszczając w ogóle do siebie myśli, że mógłby mieć w domu swojego ojca inny status niż najemnika, ojciec przekonuje go 5 gestami, że nie zgadza się na nic innego jak na miłość. Po pierwsze wybiega do niego, przytula go, każe go ubrać w pierwszą szatę. Przypomina o pierwszej miłości. Daje pierścień, znak dziedzica, Nie dawało się tego pierścienia byle komu. Trzeba było sobie na niego zasłużyć. I nakazuje nałożyć mu sandały. Ojciec przypomina synowi, jaka jest jego godność. Oczywiście zostaje urządzona uczta i wtedy właśnie przychodzi starszy z braci. Ten, który też nic nie rozumie. Tyle lat ci służę. Nie umiem kochać, tylko służę. Traktuję cię jak pana, nie jak ojca. I potem oczywiście odniesienie do sytuacji młodszego brata, stwierdzenie faktów, powiedzenie prawdy. Widać tutaj ogromną pogardę. Każde słowo jest nasycone tym, ja cię tak nigdy nie potraktowałem, a może powinienem tak zrobić. I wtedy odpowiedź ojca. Trzeba było ucieszyć się i radować. Taka jest konieczność. Ten twój brat był umarły, a został przywrócony do życia. Tutaj również święty Łukasz używa strony biernej. On nie wrócił do życia sam. To nie jego zasługa. On został przywrócony do życia. On został wskrzeszony. Zginął, a został odnaleziony. Nie sam się odnalazł. Nawrócił, przypomniał sobie, że to wszystko powinno inaczej wyglądać. Został odnaleziony. Od razu przychodzi mi na myśl psalm 23 w przepięknym przekładzie, gdzie werset 6 brzmi: Twoja łaska i wierność będą mnie ścigać. Na tym polega to odnalezienie. Łaska i wierność Boga ścigają nas bez wytchnienia. Szukają nas na wszystkich naszych drogach. Dlatego nie wolno nam gardzić ani naszymi siostrami i braćmi, ani sobą, bo każdy z nas ma szansę być odnalezionym przez Boga i każdy z nas ma szansę na życie wieczne. I tego nam wszystkim z całego serca życzę. Amen.